O opowiadaniach Helen Ojejemi rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Spośród kilku ciekawych wydań opowiadań, które ukazały się w ostatnim czasie na rynku polskim, dzisiaj chcielibyśmy zaproponować Państwu niełatwą lekturę opowiadań, których zbiór nosi tytuł Krótka historia Stowarzyszenia Nieurodziwych Dziewuch i inne opowiadania, a więc już sam tytuł jest dosyć trudny do uchwycenia. Autorką tego zbioru jest Helen Ojejemi, Brytyjka afrykańskiego pochodzenia, która debiutowała bardzo młodo, bo chyba jako licealistka jeszcze została po raz pierwszy wydana. Jest postacią intrygującą, dlatego że nie wpisującą się w żaden nurt literacki i której lektura opowiadań jest nieprzypominająca niczego, co do tej pory Państwo na pewno czytaliście.
Bardzo trudno jest ją skategoryzować. Próbowałam jakoś podświadomie osadzić ją w czymkolwiek. No i najbardziej tutaj jest bliska pewnie realizmowi magicznemu, aczkolwiek też nie jest to dokładnie ten nurt, ponieważ widać ewidentnie etniczne pochodzenie autorki, ale jest coś jeszcze, co na przykład mi dosyć przeszkadzało. Tam są takie dziwne odnośniki takiej rzeczywistości, która nie istnieje, nigdy nie istniała, istnieć prawdopodobnie nie będzie. I jest to naprawdę w odbiorze dosyć trudne. Tu się zaczyna czytać opowiadanie. Czytelnik skategoryzował sobie postacie, wszedł w ten tryb tego opowiadania, wszedł w ten świat i nagle wszystko jest wywrócone do góry nogami, ten świat się jakoś przemienia, te postacie nie są tym, czym były.
Bo te opowiadania często zresztą nie są linearne. Ojejemi całkowicie odcina się, tak mi się wydaje, od jakiejkolwiek próby narzucenia ram tym krótkim formom. Ja nawet nie wiem, czy one na pewno spełniają warunki, które powinny spełniać opowiadanie, bo często nie mają jednowątkowo poprowadzonej narracji. Czasami nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem, a czasami nie wiemy, czy bohaterem jest kobieta czy mężczyzna. Wydaje mi się, że celuje Ojejemi właśnie w takim opisywaniu swoich bohaterów, żeby nie była jasna ich płeć, czasami, ale też absolutnie nie przejmuje się ich orientacją seksualną. To nie jest główna cecha tożsamościowa i bohaterów. My byśmy chcieli, żeby to właśnie ta tożsamościowa kwestia stała się tutaj najistotniejsza, a okazuje się, że ona na tyle otwarcie myśli o swoich bohaterach, że ich tożsamość wynika z zupełnie innych rzeczy.
Gdzie w takim wypadku jest w ogóle ich tożsamość, ponieważ mamy powiedzmy opowiadanie, gdzie jest relacja dwóch mężczyzn. Na początku myślimy, że to jest jakaś przyjaźń, bo jeden z nich żyje jeszcze w jakimś związku z kimś tam. Potem się okazuje, że to jest relacja miłosna, jakaś na pewno bliższa, może niekoniecznie miłosna, ale głębsza, jakaś taka intymna. Jest jakieś dziecko, które jest niby dzieckiem jednego, ale w sumie dzieckiem żadnego. I dla mnie właśnie problem polega na tym, że ja nie mam żadnego rzepa, żadnego punktu zaczepienia, bo to nie chodzi o tożsamość bohaterów, tylko tak, opowiadanie jest nielinearne, rzeczywistość nie jest określona, wszystko płynie, wszystko się zmienia i to jest taki poziom jakiegoś surrealizmu i abstrakcji, że w pewnym momencie się zastanawiam, na czym powinnam się tu skupić, o co chodzi autorce.
Te teksty są właśnie z natury rzeczy dziwne i czasami nie wiemy, czy tu chodzi o zabawę formą, czy chodzi o zabawę konwencją, czy w zasadzie chodzi o jej złamanie, czy zupełne jej zaprzeczenie, więc
to nie dość, że jest takie skomplikowane w formie i w treści, to jeszcze do tego wszystkiego językowo, moim zdaniem, jest infantylne i trochę ubogie. To jest może strasznie krzywdzące, co mówię, aczkolwiek opowiadanie tytułowe wydawało mi się tak na niskim poziomie literackim, że byłam w szoku, bo te poprzednie opowiadania są trudne, ale mówię, dobrze, może to jest aż tak genialna proza, że mój drobny, głupiutki umysł nie jest w stanie jakby wchłonąć i zrozumieć. A potem dochodzę do czegoś takiego, co jest tytułowe, czyli jakby zakładamy, że miał być najbardziej chwytliwe, zrozumiałe, najbardziej chlubne dla tej książki po części, pełnić formę reprezentacyjną i nagle mam potwornie rozczarowującą treść. Zaczęłam tak analizować te inne opowiadania i mam wrażenie, że w przypadku takich tekstów tłumacz powinien bardziej przekazać klimat i to, co autor chce nam opowiedzieć, niż dosłowność.
No, na pewno tłumacz nie ma łatwiejszego zadania niż każdy inny czytelnik, to znaczy zrozumieć, gdzie jest pewnego rodzaju zabawa, a gdzie autorka jednak na poważnie pisze to, co pisze. Jeżeli chodzi o to tytułowe opowiadanie, o którym wspomniałaś, to ja ze swoim klubem czytelniczym długo rozważaliśmy w zasadzie, czy to jest właśnie cudzysłów i pastisz na Anię z Zielonego Wzgórza i taką dziewczyńską powieść akademicką, powiedzmy, czyli to wszystko, co reprezentują też brytyjskie i amerykańskie seriale, w których są stowarzyszenia męskie i żeńskie i one między sobą rywalizują, czy to jest właśnie wzięcie tego w nawias, i niektóre fragmenty tego opowiadania wskazują na to, że są na tyle ironiczne i na tyle właśnie takie trochę głupkowate, nazwijmy to tak, że wydawać by się mogło, że to jest zrobione świadomie, ale są też inne fragmenty tego samego opowiadania, w których dałoby się uznać, że jednak nie ma tutaj żadnego pastiszu, tylko jest to jakiegoś rodzaju zabawa formą w konwencji, nie wykraczająca jakoś, niezbyt jakoś ubogacona. Myślę, że nie jest to lektura dla każdego. Jeżeli ktoś lubi eksperymenty literackie i inne głosy w literaturze, to na pewno ma do czego sięgnąć. Nie zrażajmy się, ale też jesteśmy pełni zrozumienia dla tych z Państwa, którzy uznają, że bajka Helen Ojejemi to zupełnie nie ich bajka.
Mąż Jill Ackerman od wielu tygodni chciał z nią porozmawiać, a ona miała 200% pewności, że nie będzie to miła pogawędka. Sygnały zapowiadające rozmowę były subtelne, lecz Jill była psycholożką. On również, ostrzegano ją, że prawdopodobnie będzie to jej najtrudniejsze małżeństwo. W ciągu miesiąca poprzedzającego ich letnie wakacje on był tak zapracowany, że prawie go nie widywała. A kiedy już przychodził, to wykorzystywała nieoficjalny podział domu na strefy, żeby tę rozmowę odroczyć. Ostrych słów nie używano w łóżku ani w kuchni. Żadne z nich tego nie ustaliło, ale ponieważ w jakiś sposób stało się to częścią zasad, jakimi się kierowali, Jill i Jacob nadal starali się, by ich posiłki i sny pozostały niezakłócone. Rozmowy w sypialni oraz w kuchni dotyczyły lżejszych tematów, więc Jill usilnie trzymała się tych pomieszczeń, kiedy nie była w pracy. Jacob kazał odremontować dom zgodnie z jej życzeniami. Nie zmieniono wiele, dodano tylko kilka dodatkowych otworów drzwiowych. Wolała pomieszczenia z co najmniej dwoma, żeby mieć wybór. Nie trzeba było wychodzić tą samą drogą, którą się weszło. W sypialni z książkami i gadżetami przenosiła się z łóżka na podłogę i z powrotem. Seks był wykluczony. On nawet nie pytał, tylko patrzył na nią z błyskiem rozbawienia w oczach. W kuchni pilnie sprzątała i tak długo ostrzyła noże, aż je połamała. Jacob kupił nowe i wręczył jej z dowcipnymi dygresjami, które ledwie dosłyszała, ponieważ głośniejsza była obawa, że doda: czy mogłabyś na chwilę przyjść do salonu? Raz ją tam złapał, ale uciekła tak szybko wzdłuż ściany pokoju do najbliższych drzwi, że przewróciła i rozbiła malowany dzbanek, który wybrali wspólnie podczas miesiąca miodowego.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!